Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 17 czerwca. Dziś przypada wspomnienie świętego Grzegorza Barbarigo, biskupa i wyznawcy. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Makabryczne odkrycie we wsi pod Rzeszowem. W czwartek 11 czerwca we wsi Lutoryż pod Rzeszowem operator koparki w czasie prac na jednej z posesji odkrył w ziemi zakopane ciało nienarodzonego dziecka. Od razu wezwał policję, która od tego momentu cały czas prowadzi działania. Według policji cały teren posesji został bardzo szczegółowo zbadany przy użyciu nowoczesnego georadaru i doskonale wyszkolonych psów tropiących. Na ten moment ujawniono, że na działce zakopano 32 ciała dzieci w fazie płodowej. Na miejscu zabezpieczono również dużą ilość odpadów medycznych, w tym płytki mikroskopowe oraz fragmenty dokumentacji. Okazało się, że działka jeszcze niedawno należała do 57-letniej patomorfolog pani Magdaleny H. Kobieta została zatrzymana w piątek 12 czerwca i w prokuraturze usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Lekarce grozi za to do 12 lat więzienia. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a kwalifikacja prawna może zostać rozszerzona wraz z postępem śledztwa. Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu patomorfolog na okres 3 miesięcy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie, pan prokurator Krzysztof Ciechanowski, zwrócił się do mediów z następującym przekazem. Magdalena H. usłyszała zarzuty i złożyła wyjaśnienia. Będą one weryfikowane w toku postępowania i na tym etapie nie będą one ujawniane. Mogę przekazać, że ze złożonych wyjaśnień wynika, że to ona sama przywiozła i zakopała ujawnione na jej posesji płody. Na razie nie mamy dowodów na to, że ktoś pomagał podejrzanej w zakopywaniu płodów. To trwało w czasie, kiedy Magdalena H. była właścicielem nieruchomości w Lutoryżu. Nie mamy też żadnych dowodów ani informacji mówiących o tym, że płody są związane z, tutaj pada słowo na literkę A, które oznacza składanie ofiar Molochowi z nienarodzonych dzieci, ale będzie ten wątek także weryfikowany w toku prowadzonego śledztwa. Koniec cytatu. Według radia SK zatrzymana Magdalena H. tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii kaszel-19. Pani patomorfolog twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne w swoim domu. Po zakończeniu rzekomych analiz chowała ciała do worków jutowych i zakopywała je na swojej działce, na której stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. W tym czasie lekarka pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Wiele wskazuje na to, że mamy tutaj jednak do czynienia z wątkiem molochowym. Naszej redakcji wydaje się mało prawdopodobne, żeby ktoś normalny zakopywał zwłoki naturalnie poronionych dzieci we własnym ogródku. Ponadto naturalne poronienia zdarzają się najczęściej we wczesnych etapach ciąży. Ciałko dziecka jest wtedy niewielkie, a na pewno nie ma wykształconych kości. Tymczasem komunikaty policji z Lutoryża mówią o odnalezieniu szkieletów nienarodzonych dzieci, co wskazuje, że ich śmierć nastąpiła po 20 tygodniu życia płodowego. Ponadto pani Magdalena H. zakopane przez siebie ciałka dzieci nazywa odpadami medycznymi, a z jej profili na mediach społecznościowych wyłania się obraz osoby bardzo aktywnie popierającej WOŚP z jej szefem panem Jerzym Owsiakiem, zwolennikiem składania ofiar Molochowi. Lekarka wyraźnie wspiera również skrajnie lewacką ideologię LGBTQ i wszystkie inne literki, która promuje grzech wołający o pomstę do nieba, ale też zawsze łączy się z promocją pozbywania się niechcianych skutków rozwiązłego trybu życia. choć to jeszcze nie stanowi dowodów na to, że dzieci zakopane na działce w Lutoryżu są ofiarami zbrodni na literkę A. Jednak te informacje wiele mówią na temat podejścia pani patomorfolog do nienarodzonych dzieci. W Polsce pogrzeb dziecka nienarodzonego jest prawem rodziców, niezależnie od tygodnia ciąży. Rodzice mogą skorzystać z tego prawa lub zrzec się go na rzecz szpitala, który wtedy organizuje godny pochówek, najczęściej zbiorowy, a rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. Nasza redakcja nie posiada jednak informacji, jak to wygląda w praktyce. Gdyby w naszej ojczyźnie respektowano prawo przewidujące kary za składanie ofiar Molochowi z nienarodzonych dzieci, a polscy biskupi nie bali się nałożyć publicznie ekskomuniki na promolochowych polityków i inne osoby publiczne, szacunek do dzieci nienarodzonych, a zatem również do ich ciał, byłby w Polsce z pewnością większy. Tymczasem działaczki molochowego Dream Teamu, które po złożeniu dziecka w ofierze Molochowi w warunkach domowych, zachęcają do spuszczenia jego ciałka w toalecie lub właśnie zakopania go w ogródku, wciąż pozostają bezkarne. Oprócz modlitwy i umartwień ofiarowanych w intencji nawrócenia grzeszników, powinniśmy, na ile to możliwe, wywierać presję na polityków, hierarchów kościelnych i lekarzy, by szacunek do życia w naszej ojczyźnie nie był tylko fikcją, a sprawie pani Magdaleny H. będziemy się uważnie przyglądać. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chcemy polecić ci przemiłe miejsce wypoczynku. Jeżeli chcesz i masz możliwość odpocząć od miejskiej dżungli i nacieszyć oczy pięknem stworzonej przez Pana Boga natury, polecamy ci Rancho Burkatówkę, czyli dwa domki położone w miejscowości Poręba, na popularnym szlaku turystycznym, w malowniczym Beskidzie Wyspowym, 600 metrów nad poziomem morza, z bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza nocą, widokiem na panoramę Krakowa i Wieliczki. Właściciele Rancha Burkatówki, państwo Katarzyna i Mirosław, wiadomości do naszej redakcji napisali: oddając prowadzenie każdej inicjatywy w ręce Maryi, szybko okazuje się, że jest ona najlepszym menedżerem, jakiego można sobie wymarzyć. Domki są poświęcone. Mamy w nich kilka pamiątek rodzinnych, obrazów, symboliki chrześcijańskiej o dużym znaczeniu dla nas. Oddając domki do dyspozycji gości, nie musimy się absolutnie niczym martwić. Uczciwość i troska o cudze mienie jest wpisana w kod genetyczny ludzi prawdziwie wierzących. Każde spotkanie z gośćmi nadaje się na oddzielne świadectwo wiary. Wspaniale jest również wiedzieć, że osoby, które do nas przyjadą, mają podobny światopogląd i podobnie patrzą na podstawowe kwestie dotyczące naszej umęczonej ojczyzny. Szczegóły oferty Rancha Burkatówki wraz z niezbędnymi informacjami osoby zainteresowane otrzymają drogą mailową. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej gospodarzy oraz poczytania komentarzy osób, które odwiedziły Rancho Burkatówkę. Znaleźć je można na stronie sprawki.pl w zakładce Polecamy w dziale Kupuj u swoich. Wynika z nich, że naprawdę warto skorzystać z tej oferty. Przy rezerwacji zachęcamy do podawania kodu SPRAWKI, aby uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Link do strony internetowej Rancha Burkatówka i dane kontaktowe znajdziesz, mój drogi słuchaczu, na samej górze opisu tego odcinka. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Francja. Święta Joanna d'Arc znieważona przez lewaków. 11 kwietnia ubiegłego roku w sprawkach Okiem Katolika Rano informowaliśmy, że w brytyjskich szkołach omawia się sztukę teatralną I, Joan, przedstawiającą świętą Joannę d'Arc jako osobę niebinarną. Jest to element strategii zawłaszczania symboli religijnych i budowania fałszywych skojarzeń w głowach szczególnie młodych ludzi. Niestety dziewica orleańska znów została przedstawiona jako symbol ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki. Tym razem dokonało się to za sprawą rodaków świętej Joanny, których umysły zostały zatrute lewicową ideologią. We francuskim miasteczku Romani stoi już od lat pomnik świętej Joanny d'Arc. W sobotę 6 czerwca na pomniku pojawiły się symbole LGBT w postaci sprayowych bazgrołów, transparentu i sześciokolorowych flag. Mer miasteczka, pani Aline Le Bouedec, skomentowała ten barbarzyński akt następująco: rozumiemy, że pojawiają się takie opinie o Joannie d'Arc, ale jeśli wiąże się to ze zbezczeszczeniem pomnika, to jest to niedopuszczalne. Pani mer powiedziała również, że dla oczyszczania pomnika dziewicy orleańskiej konieczne będzie zamówienie specjalistycznej firmy, ponieważ posąg jest wykonany ze specjalnego stopu, który wymaga fachowej wiedzy w procesie jego naprawy. Wiele wskazuje na to, że winni dewastacji byli jednocześnie uczestnikami tzw. Marszu Równości w pobliskim mieście Fougères. Zgromadził on około 200 osób i odbywał się tego samego dnia, w którym doszło do aktu wandalizmu. W tych samych dniach w Compiègne, czyli mieście, w którym święta Joanna d'Arc została pojmana przez Anglików w roku 1430, organizatorzy parady Gay Pride, która przeszła tamtejszymi ulicami 13 czerwca, również posłużyli się wizerunkiem dziewicy orleańskiej. Na wyjątkowo szpetnym plakacie promującym wydarzenie znajduje się wizerunek świętej Joanny d'Arc z krótkimi włosami, kolczykami w uchu i na twarzy, z kiczowatym makijażem oraz mieniącymi się kolorami tęczy emblematami na zbroi, wśród których znajduje się również pacywka. Jej prawa ręka jest wyciągnięta w górę z zaciśniętą pięścią, a lewa ręka podtrzymuje sztandar w barwach LGBTQ i wszystkie inne literki. Prawdziwa święta Joanna d'Arc poniosła okrutną śmierć poprzez spalenie na stosie. Stało się to 30 maja 1431 roku po sfingowanym procesie. Postać świętej dziewicy przez wieki budziła zarówno fascynację, jak i kontrowersje. Natomiast jej historia była niejednokrotnie, ordynarnie lub po prostu bardzo głupio zafałszowywana, w czym brali udział m.in. niestety William Shakespeare czy Friedrich Schiller. W roku 1936 poetka Vita Sackville-West opublikowała w cudzysłowie biografię świętej Joanny, w której poprzez fałszywą interpretację zeznania z jej procesu zrobiła z niej lesbijkę. Z kolei w roku 2008 dramatopisarka pani Caroline Gage powiedziała o patronce Francji następujące słowa: Joanna cierpiała na anoreksję, była młodą uciekinierką, ofiarą kazirodczego i alkoholowego ojca. Kochała kobiety. Zginęła, bo nosiła męskie ubrania. Koniec cytatu. Lewicowe przywłaszczanie postaci świętej Joanny d'Arc opiera się na bardzo prymitywnych skojarzeniach. Młoda dziewczyna, która przez całe życie nie miała faceta, która nosiła zbroję, czyli męski strój, i to w średniowieczu, czaisz? I która ostatecznie niesprawiedliwie skazana przez inkwizycję spłonęła na stosie, to na 100% musiała być osoba queer. To, że była gorliwą katoliczką, że mając 13 lat złożyła śluby do zgonionego dziewictwa, że brzydziła się grzechem sodomskim i że była gorliwą czcicielką Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Sakramentu, że przywdziała rycerską zbroję z natchnienia Pana Boga, który wyznaczył ją do specjalnej misji wyzwolenia Francji spod angielskiej okupacji. To wszystko można pominąć, bo nie pasuje do tez lewaków. Natomiast, mój drogi słuchaczu, niestety problem zawłaszczeń świętych pańskich nie dotyczy tylko lewicy, ale także, chyba można tak powiedzieć, posoborowej lewicy kościelnej, która nazywa pielęgniarkę albo innego heretyka bez święceń kapłańskich arcybiskupem. Ta ostatnia lewica z powodu zakłamanego ekumenizmu i poprawności politycznej nie waha się sprowadzić świętego Franciszka z Asyżu do roli komunizującego ekoaktywisty i pacyfisty. Świętą Katarzynę Sieneńską określa jako kobietę dialogu. Zapomina o tekstach świętego Maksymiliana Marii Kolbego odnośnie panów na literkę Z z kropką i panów w fartuszkach, sprowadzając go jedynie do wzruszającej roli męczennika miłości. Dalej, z autentycznego posłuszeństwa ojca Pio czyni fałszywy argument na rzecz bezczynnego przyglądania się, jak wiara katolicka jest niszczona, a w końcu samą królową wszystkich świętych, Najświętszą Marię Pannę, mianuje jedynie wzorem kobiety w kościele i wybraną córką Izraela, odbierając przynależne jej tytuły współodkupicielki rodzaju ludzkiego i pośredniczki wszelkich łask. Świętych, takich jak Szymonek z Trydentu, posoborowa lewica z wiadomych powodów przemilcza, a niektórym świętym odbiera sam fakt istnienia, określając ich jedynie jako postaci z chrześcijańskich legend. Ten los spotkał m.in. patrona kierowców świętego Krzysztofa. Tradycyjny katolik wobec tego powinien poznawać autentyczne, nieocenzurowane żywoty świętych oraz sięgać po napisane przez nich dzieła, a tam, gdzie to możliwe, roztropnie odkłamywać zafałszowywany obraz katolików wyniesionych na ołtarze. I choć czasami może wydawać się to praca jałowa, nigdy przenigdy nie wolno z niej rezygnować. Pamiętając, że naszym zadaniem nie jest zwyciężać, zwyciężanie zostawmy Maryi. Naszym zadaniem jest tylko walczyć po słusznej stronie. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny. Kontynuacja części trzeciej. Kult maryjny. Punkt czwarty. Kult roczny. Paragraf pierwszy. Święta Matki Bożej. Pytanie pierwsze. Kiedy Kościół rozpoczął uroczyste obchodzenie Świąt Matki Bożej? Początek uroczystego obchodzenia Świąt Matki Bożej sięga na wschodzie IV stulecia. Do tego czasu bowiem Najświętsza Panna była czczona przez liturgię łącznie z Chrystusem Panem, gdyż tajemnice Jezusa i Maryi są ze sobą nierozerwalnie związane. Pytanie drugie. Jakie święto liturgiczne ku czci Najświętszej Panny zostało najwcześniej ustanowione? Jako pierwsze święto liturgiczne ku czci Matki Bożej ustanowiona została uroczystość nazwana pamiątką albo wspomnieniem Najświętszej Panny, obchodzona na wschodzie około połowy IV wieku w niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie, której przedmiotem było uczczenie boskiego macierzyństwa ogólnie biorąc, a w szczególności niepokalanego poczęcia. Święto to przeszło już w V stuleciu na zachód i było obchodzone w Rawennie, Mediolanie i gdzie indziej. Po tym pierwszym święcie przyszły niebawem święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Zwiastowanie, Zaśnięcie, czyli Wniebowzięcie, Oczyszczenia, Ofiarowania w Świątyni, IV wiek i Poczęcia, VII wiek. Pytanie trzecie. Jakie święta Matki Bożej obchodzone są obecnie w całym Kościele? Cały Kościół obchodzi obecnie 17 świąt Matki Bożej, a mianowicie Niepokalane Poczęcie, 8 grudnia, Oczyszczenie, Matka Boża Gromniczna, 2 lutego, Objawienie się Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Lourdes, 11 lutego, Zwiastowanie, 25 marca, 7 boleści, Piątek po Niedzieli Męki Pańskiej, Nawiedzenie, 2 lipca, Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel, 16 lipca, Wniebowzięcie, 15 sierpnia, Niepokalane Serce Maryi, 22 lipca, Narodzenie Najświętszej Panny, 8 września, Matki Bożej Bolesnej, 15 września, Najświętszej Panny Odwykupujeńców, 24 września, Matki Bożej Różańcowej, 7 października, Boskie Macierzyństwo, 11 października, Ofiarowanie w Świątyni, 21 listopada, Imienia Maryi, 12 września i Poświęcenie Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia. Paragraf drugi. Okresy poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. Pytanie pierwsze. Jakie miesiące poświęcone są Najświętszej Maryi Pannie? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że dzieło Sprawki Okiem Katolika nie przetrwałoby bez wsparcia finansowego widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, chciałbyś wesprzeć nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Za każdą wpłatę gorące Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do sprawki z Kościoła. Stany Zjednoczone. Katolicki biskup przyjmuje błogosławieństwo z rąk rabina. Biskup Mark Brennan, ordynariusz diecezji Wheeling-Charleston w Wirginii Zachodniej, otrzymał błogosławieństwo od rabina podczas nabożeństwa Shabbat Shalom, które odbywało się w lokalnej synagodze. Transmisja na żywo z nabożeństwa Pierwszy Piątek Szabatu z 5 czerwca pokazuje, jak biskup Brennan, który 1 lipca oficjalnie przejdzie na emeryturę z funkcji ordynariusza diecezji Wheeling-Charleston, zostaje zaproszony na specjalne błogosławieństwo z rąk rabina Joshua Leafa, po czym je otrzymuje. diecezja Wheeling-Charleston w poście na Facebooku po tym wydarzeniu opisała relację biskupa i rabina jako piękną przyjaźń zbudowaną na szacunku i miłości do Bożego stworzenia. Biskup Brennan, który w czasie pełnienia urzędu ordynariusza wyraził swoją silną aprobatę dla watykańskiego dokumentu Fiducia Supplicans zezwalającego na spontaniczne błogosławienie par homoseksualnych i zachęcał w swojej diecezji do przyjmowania Komunii Świętej na stojąco. Na przestrzeni lat uczestniczył również w kilku innych nabożeństwach międzyreligijnych, w tym takich z udziałem rabina Leafa. W roku 2021 wspólnie brali udział w nabożeństwie międzywyznaniowym z okazji świeckiego święta dziękczynienia, w którym oprócz biskupa i rabina uczestniczyli przedstawiciele wielu wyznań protestanckich. Z kolei w roku 2023, po atakach Hamasu z 7 października na panów i panie na literkę Z z kropką, amerykański hierarcha dołączył do rabina Leafa i przywódców kilku innych wyznań, w tym kobiety prezbiterianki, podczas nabożeństwa, aby modlić się za państwo położone w Palestynie na literkę I. Kiedy papież Leon XIV przyjął w maju rezygnację biskupa Brennana z funkcji ordynariusza Wheeling-Charleston, rabin Leaf nazwał go wspaniałym przyjacielem i kolegą oraz pochwalił ich wieloletnią działalność międzywyznaniową. Pan rabin Joshua Leaf powiedział: byłem zaszczycony, mogąc współpracować z nim przy wielu projektach, które mają na celu czynienie dobra szerszej społeczności Wheeling. Z niecierpliwością czekam na współpracę z jego następcą i budowanie mostów międzyreligijnych, abyśmy mogli poprawić życie wszystkich w mieście, stanie, kraju i na świecie. Koniec cytatu. To oczywiście olbrzymi skandal, choć bardzo mało ludzi już tak to właśnie postrzega, że katolicki biskup przyjął błogosławieństwo od przedstawiciela fałszywego systemu religijnego, odrzucającego Boga Trójjedynego, odrzucającego Najświętszą Marię Pannę i wszystkich świętych, odrzucającego całą katolicką wiarę, sakramenty, władzę papieża, po prostu cały Kościół katolicki. Przed rewolucją soborową i jej następstwami biskup Brennan byłby obciążony poważnymi karami kościelnymi za umniejszanie czci wobec Najświętszego Sakramentu, wspieranie grzechu wołającego o pomstę do nieba i uczestnictwo w niekatolickich nabożeństwach. Tak właśnie działał Kościół katolicki. Ale teraz jego miejsce uzurpuje sobie Kościół synodalny, który choć posiada strukturę i urzędy katolickie, jest de facto wrogiem katolicyzmu. Można rzec, że Kościół katolicki jest jedynym realnym wrogiem synodalnego bagna, w którym miejsce jest dla absolutnie każdego, poza jednym wyjątkiem, czyli ludźmi pozostającymi przy autentycznej, tradycyjnej wierze katolickiej. W czasach tego niewyobrażalnego kryzysu trzymajmy się niezmiennej wiary katolickiej i choć to wydaje się być coraz trudniejsze, miejmy cały czas olbrzymi szacunek dla hierarchów katolickich, także tych zatrutych herezją judeomodernizmu z racji piastowanych przez nich urzędów. Natomiast szacunek i pamięć w modlitwie nie oznaczają ślepego podążania za nimi na drodze obciążonej dużym ryzykiem wiecznego potępienia oraz nie zwalniają nas z obowiązku piętnowania ich błędów przeciwko świętej wierze katolickiej, które przynoszą katastrofalne skutki dla nieśmiertelnych dusz. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. A jeżeli ta opcja jest dostępna i masz taką chęć, podbij proszę ten film. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Grzegorzu Barbarigo, módl się za nami. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko ludzkości i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.